Teraz czytamy Słowo Boże, które jest zapisane w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, 9 wersetu do końca ten rozdział, kilka, bo 6 pierwszych wersetów 28 rozdziału, 1204 strona, 1204, Słowo Boże czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A że stracono wiele czasu i że żegluga była niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią, północno-zachodnią stronę, i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher, zwany Euryklon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową. A gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasywania statku linami, potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syrty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. A dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz, i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę, a gdy nas unosiło po Adriatyku już 14 noc, około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili tedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni, a popłynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową. Rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom: jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli linę od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. A gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu. Spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeżeli będzie można, podprowadzić statek. Odcięli kotwice i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie rozluźniwszy wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. Lecz wpadszy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli ze statkiem. Dziób statku, zarywszy się, pozostał nieruchomy, a rufa ulegała rozbiciu przez bałwany. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich, przedostawszy się w pław, nie uciekł. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwszy rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali zaś mieli to czynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocalili wszyscy i przedostali się na ląd. A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzała od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą, człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on wstrząsnąwszy gada w ogień i nie doznawszy nic złego, oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. Kochani, ciekawa historia i wydarzenia, jakie miały miejsce, kiedy apostoł Paweł odwołał się do cesarza i kiedy był wieziony właśnie jako więzień do cesarza, aby przedstawić swoją całą sprawę, o co go Żydzi oskarżyli cesarzowi. Musimy zwrócić uwagę na pewien sposób zachowania apostoła Pawła, dlatego że jest to taki wzorcowy sposób zachowania chrześcijanina, każdego dziecka Bożego, tak inaczej mówiąc, tak jak my powinniśmy się na każdy dzień zachowywać. Apostoł Paweł na jego przykładzie właśnie Duch Święty pokazuje, że apostoł Paweł postępuje zgodnie z Bożymi zaleceniami, zgodnie z Bożymi wskazówkami. Kochani, ludzie bardzo różnie do tego podchodzą, jak człowiek się zachowuje. Bardzo różnie. Dlatego, że ludzie, tak jak ja zresztą słyszę na co dzień i któregoś dnia w dzienniku też słyszałem, no i okazuje się, powiedział ten speaker, który dziennik czytał, okazuje się, że jednak sama wiara nie wystarczy. Wiecie, mnie to tak dotknęło. Sama wiara nie wystarczy. Wierzycie w to? Wiara jest absolutnie i całkowicie wystarczająca. Absolutnie i całkowicie. Bo jeśli wierzymy, to dla wierzącego co jest możliwe? Wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Nie ma rzeczy niemożliwych. Rzeczy, które są naprawdę zupełnie nieprawdopodobne, są możliwe dla tego, kto wierzy. I my musimy nauczyć ludzi żyć według wiary. Zobaczmy, jak ludzie żyją. Kiedy oni wylądowali na tej wyspie szczęśliwie, dotarli do brzegu, jest powiedziane, że ci ludzie ich gościnnie przyjęli, ognisko rozpalili, inaczej mówią, grilla zrobili. No a apostoł Paweł rzucił tam kawałek mięska na tego grilla, tą żmijkę rzucił tam na tego grilla, a oni co powiedzieli? Zaraz trupem padnie. On zaraz trupem padnie, bo my wiemy, że ta żmija, która uczepiła się jego ręki, to jest niesamowicie jadowita. Zaraz spuchnie i trupem padnie. Ale kiedy się nie doczekali, to co zrobili? Zmienili zdanie. Jeśli nie padł trupem, to jedyna możliwość, jaka jest, to znaczy, że jest Bogiem. Kochani, ludzie, już wcześniej czytamy w Słowie Bożym w Dziejach Apostolskich w rozdziale 14, również taki wniosek wyciągnęli. Mianowicie w uzdrowieniu w Listrze. A był w Listrze, jest to 14 rozdział, a był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. I kiedy został uzdrowiony, to ludzie co pomyśleli? A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas i nazwali Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ był głównym mówcą. Zeus i Hermes zstąpili na ziemię. Ale jak apostołowie nie pozwolili im złożyć ofiary, bo kapłan po bliskiej świątyni Zeusa przyprowadził woły i chciał złożyć Pawłowi w ofierze i Barnabie, i jak oni wpadli pomiędzy tłum i nie pozwolili złożyć to, co oni zrobili, ukamienowali. Zobaczmy, jacy są ludzie. Bogowie są wśród nas, a jak nie bogowie, to ukamienować. No i tak samo tutaj było, dosłownie to samo. Trupem padnie, a jak nie padł trupem, no to musi być Bóg, jak nie padł trupem. Bo ludzie padają trupem. My musimy, kochani, nauczyć się pewnego brania Bożej porady do naszego życia. Mianowicie wszystko zaczyna się w życiu naszym od rozpoznawania głosu Bożego. Rozpoznać głos Boży. Bóg mówi, Bóg w różnych sytuacjach mówi różne rzeczy. I my musimy rozpoznać ten głos. W pewnym świadectwie jest opowiedziane, że jak człowiek przeszedł na tamtą stronę, z tej ziemi przeszedł na drugą stronę, do drugiego świata duchowego przeszedł i posłyszał taki miły głos. Ten głos był tak miły, że od razu pewien wniosek wyciągnął człowiek, który tam przeszedł. To musi być głos Boży, to mówi Jezus Chrystus. Ale kiedy ten głos zaczął go namawiać do tego, żeby odchodzić od Boga, to on pomyślał sobie, nie, to nie może być głos Boży. Okazało się, że ten miły głos, który on posłyszał, to był głos diabła. My nie możemy się opierać na naszych wrażeniach. Mówi o miłości, to na pewno musi być dobry chrześcijanin. Mówi o miłości, o współczuciu dla ludzi, to na pewno musi być dobry człowiek. A Słowo Boże, mówiąc o dobrym, zupełnie inne kryteria przypisuje. Pod słowem dobry, według Słowa Bożego, kryje się zupełnie coś innego. Przychodzi pewien człowiek do Jezusa Chrystusa i mówi tak, nauczycielu dobry. Co Jezus Chrystus powiedział? No słusznie określiłeś, no bo właśnie jestem dobry, także no co synu chcesz? Czy tak? Jezus Chrystus, kiedy przyszedł ten człowiek do Niego, Jezus Chrystus powiedział do Niego tak, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Musisz uzasadnić, dlaczego mówisz o mnie, że jestem dobry. Jeżeli mówisz, że jestem dobry jako człowiek, no to nie ma o czym rozmawiać. Żaden człowiek nie jest dobry. Bo Słowo Boże nam mówi, jeżeli wy, będąc źli, tak mówię Słowo Boże o nas. Możesz się do tego nie przyznawać, ja się przyznaję. Jeżeli wy, będąc źli, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. O ileż bardziej człowiek jest zły i daje dobre dary, to tym bardziej dobry Bóg daje dobre dary dzieciom swoim. To Bóg chciał powiedzieć. A więc jeśli nie uznajesz tego, do kogo mówisz, że jest Bogiem, no to nie możesz też nazywać Go dobrym. To jest Bóg, a Bóg jest dobry. A jeśli Bóg jest dobry, to żyjesz według Jego prawa. I Bóg mówi tak, rozpoznawaj mój głos. Musisz rozpoznać, musisz zobaczyć, jakie są kryteria rozpoznawania mojego głosu. Jeśli przychodzi anioł z nieba i zwiastuje ci Ewangelię, ale inną niż ta, która tu jest napisana, to niech będzie przeklęty. A diabeł mówi, nie możecie wszystkich tak przeklinać po prostu. Musicie być dobrzy do ludzi. Dobrzy. I diabeł przyjdzie i powie ci, organizujcie charytatywne jakieś zbiórki. Róbcie dobre rzeczy dla ludzi. I w ten sposób poznają was, że jesteście dobrzy ludzie. A Bóg mówi, czyńcie miłosierdzie, okazujcie swoje serce dla ludzi w miłości, ale mówcie, że ja jestem dobry. Bo nie moglibyście udzielić z tego, co posiadacie innym, gdybym wam najpierw obfitości nie dał. A więc moja obfitość pochodzi ode mnie i ode mnie bierzecie, a dajecie innym. abyście mogli, Słowo Boże mówi, wziąć błogosławieństwo od Boga, abyście mogli dużo zdobywać środków do życia, abyście inaczej mówiąc mogli dużo pieniędzy zarobić. Dlaczego? Abyście mogli udzielić potrzebującym. Tak mówi Słowo Boże? Dokładnie tak. Po to zdobywamy majątek, żeby udzielić potrzebującemu. Nie naskładać sobie dużo, ale udzielić potrzebującemu. To jest zasada. Boża zasada. Możesz stosować ludzką zasadę, ziemską zasadę i możesz sobie składować. Możesz. Możesz składać. Możesz w banku mieć dużo. Kryzys przyjdzie, wszystko zniknie, ale to już jest inna sprawa. Wtedy po prostu co robisz, jak ci z banku wszystko znika? Po prostu odbierasz sobie życie. Bo jaki ma sens życie bez tych zasobów, które w banku miałeś? I tak wiele bogatych ludzi, jak przyszedł ten kryzys niedawno, potraciło miliony dolarów i co zrobili? Po co żyć? Po co żyć? Jak się w jednej chwili straciło wszystko, to po co żyć? Ale chrześcijanin wtedy dopiero nie ma sensu żyć, kiedy straci Jezusa. A może stracić Jezusa? Czy głód, czy nagość, czy cierpienie, czy moce, czy zwierzchności, czy moce na ziemi, czy moce w niebie mogą cię odłączyć od miłości Chrystusowej? Nigdy. Sam możesz tylko wyjść. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że to, co przynosi ci naprawdę zwycięstwo, to jest Boża moc w twoim życiu. To jest obecność Boga na każdym kroku. A więc rozpoznawajmy głos Boży. Jana w 10 rozdziale, od 2 kilka wersetów jest powiedziane tak. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tak powinien klasycznie zachowywać się chrześcijanin. Znasz głos Boży, słyszysz ten głos i idziesz za tym głosem. Nie znasz jakiegoś głosu, chociażby święcie brzmiał, chociażby bardzo miły był, pełen miłości i pełen miłosierdzia, nie idziesz za tym głosem, bo to nie jest głos Pana. W 2 Piotra, w 1 rozdziale 13 wersecie jest powiedziane tak. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Zobaczmy, zapowiada, że głos Boży do niego coś powiedział i później podkreśla to bardzo wyraźnie, potwierdza to, że on to zaakceptował, przyjął. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu, czyli ja zaakceptowałem, że odejdę, abyście po moim odejściu też postępy robili. Więc przygotowuję wszystko na to, co powiedział mi Pan. I co, odszedł Piotr? Oczywiście, że odszedł. Odszedł. Dzisiaj Piotra, apostoła Piotra, bo Piotrów to mamy, ale apostoła Piotra pomiędzy nami nie ma. Odszedł do Pana. Ale dołożył starań i jego księgi, i jego listy czytamy. I budujemy się i nimi na chwałę Królestwa Bożego. A więc Boży głos. Rozpoznał Boży głos. W Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale 14 wersecie czytamy, a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, słyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. ale powstań, staj na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do władzy Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Zobaczmy, apostoł Paweł później po tym widzeniu pod Damaszkiem cały czas powtarza kolejnym ludziom, z którymi się spotyka, powtarza, co ten głos do niego mówił. On całkowicie rozpoznał ten głos, wiedział, kto to mówi. Jak przemówił do niego ten głos, a nie znał jeszcze tego głosu, to mówi, a kim ty jesteś? Kto ty jesteś? Kto mówi? Nieraz, jak dzwoni do nas telefon, słuchamy i ktoś tam do nas mówi i słyszymy, a, no to znam. Znam po głosie, rozpoznajemy, prawda? Rozpoznajesz po głosie, jak ktoś do ciebie dzwoni? Ale jak nie rozpoznajesz, to co mówisz? Kto? Kto mówi? Kto mówi? Podaję ci imię, nazwisko. I jeszcze raz poproszę, za szybko było. Więc chcesz dokładnie poznać, kto mówi. Bo jeżeli ci mówi takie rzeczy jak do Piotra, że rychło trzeba ci będzie się rozstać z życiem, to musisz być pewny, kto to mówi. Bo to może być jakiś, wiecie, no, gangster. Niedługo trzeba ci będzie się rozstać z życiem. Czyli on planuje zabić ciebie, tak? Więc musisz wiedzieć, kto to mówi. Jeżeli Bóg do ciebie dzwoni i mówi, słuchaj, będziesz musiał rozstać się z życiem. I znasz ten głos, to mówisz co? No tak jest, Panie. Ty jesteś Panem życia i śmierci. Ja się Tobie poddaję. Ty możesz zrobić ze mną wszystko to, co chcesz. On zaakceptował Pana i gotów był dla Niego życie poświęcić. Ale musisz znać ten głos, żeby oprzeć się na tym, co mówi Bóg, a nie ktoś grozi Ci, kto jest po prostu przestępcą. Gdyby diabeł do Ciebie zadzwonił, powiedział, będzie ci trzeba rozstać się z życiem. A ty poznajesz, że to mówi szatan. Co mówisz? Precz. Precz. Nie do jednego z nas szatan przychodził i mówił, zabiję ciebie. A ty co mówiłeś? Tak, panie diable? Akceptuję to, co powiedziałeś. Wiem, że jesteś mocniejszy ode mnie. Więc cóż, trudno, musisz mnie zabić, to zabijaj. Nigdy tak nie zareagowałem i jak myślę, każdy z was nigdy tak nie zareagował. Tylko powiedzieliśmy precz, idź precz. To nie ty będziesz rządził moim życiem, bo ja nie jestem w twoim królestwie, pod twoim panowaniem, ale jestem w królestwie światłości, pod Bożym panowaniem. A ponieważ jestem pod Bożym panowaniem, ty nie możesz mi nic zrobić. I co wtedy szatan robi? Podwija ogon i ucieka. Nie ma innego wyjścia. Dlatego musisz znać głos Boży. Naucz się go rozpoznawać i za głosem obcym nigdy nie idź. Nigdy nie idź za niewłaściwym nauczaniem. Nigdy nie idź za niewłaściwymi świadectwami, które mogą być wyssanymi z palca tylko baśniami. O tym mówi Słowo Boże. I ostrzega nas, że są tacy ludzie, którzy tylko szczycą się cielesnym usposobieniem swoim, a działając, wypowiadając baśnie niestworzone rzeczy, głosząc, sprowadzają ludzi na manowce. Sprowadzają ludzi z właściwej drogi na błędną drogę. A my mamy iść po wąskiej drodze. I Słowo Boże mówi, że tą wąską drogę nie jest powiedziane, że mało ludzi po niej idzie. Jest powiedziane, że tą drogę mało kto znajduje. A więc wiesz, to nie jest tak, że przychodzisz, masz rozwidlenie dróg, skrzyżowanie. i jedna jest taka szeroka, asfaltowana dwupasmówka. Możesz tam jechać 160 na godzinę. Nie, u nas 120 czy 130, jakoś tak. Możesz jechać, no to autostrada jest, albo możesz taką szutrówką, taką polną drogą jechać, ale nie widać tego skrzyżowania i widzisz tylko lekki łuk i widzisz, że dalej już tylko autostrada. A jak chcesz trafić na tą wąską drogę, to ją jest trudno znaleźć. Trzeba włączyć GPS i tam ci powie, a teraz skręcasz w prawo 100 metrów, 50 metrów, 30 metrów i wreszcie widzisz anioł. Tu masz skręcić. Bóg ciebie pokieruje, nie zbłądzisz. Ale co musisz znać? Głos. Musisz znać głos. Bo inaczej nie posłyszysz. Inaczej w żaden sposób nie posłyszysz. Już nie jedna osoba składała takie świadectwo, kiedy nic na drodze złego się nie działo, a nagle posłyszał głos. Hamuj! I kiedy zahamował, okazało się, że gdyby kilka sekund później zaczął hamować, to już by go nie było. Na drodze zawali droga była potężna, zginąłby w wypadku. Czyli to był głos anioła posłanego przez Boga. A gdybyś nie znał tego głosu, to byś go nie rozpoznał. To byś go nie posłyszał. Dlatego właśnie Słowo Boże uczy nas rozpoznawania głosu Bożego. To jest niezwykle ważne. Apostoł Paweł w opisanej historii znał Boży głos. Dobrze znał Boży głos. A kiedy przyszedł do niego anioł, a gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. I to była jego rada. Natomiast dalej mówi tak: lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Jak Paweł mógł coś takiego powiedzieć? Burza na morzu, prawie że toną, wszystko ze statku muszą wyrzucać, żeby w ogóle jakoś przetrwać. I gdybyś ty był na statku. Ja nie lubię pływać na statku. Ja boję się tej otchłani, tej wody głębokiej. Ale gdybyś był na statku w takich okolicznościach, mógłbyś do ludzi powiedzieć: ludzie, bądźcie dobrej myśli. Nikt z was nie zginie. Tylko ten statek zginie, a my wcale nie zginiemy. Mógłbyś tak powiedzieć? W czasie burzy. Nie jak słoneczko piękne świeci. Nie zginiecie, pamiętam. No wiemy, słońce świeci. Jest przyjemnie, wiaterek lekki powiewa. Burza. I ty sam czujesz się zagrożony. I mówisz: nie bójcie się, ludzie. Ani jedna osoba z was nie zginie. Na jakiej podstawie Paweł to mówi? Bądźcie dobrej myśli, bo nikt was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Więzień mówi tak: ze względu na mnie będziecie wyratowani. Przecież to jest bez sensu, prawda? Strażnicy, którzy pilnowali, i ten setnik, który tam był, i ten, który prowadził, sternik, i wszyscy ludzie w zasadzie mogli ochronić Pawła albo nie. A Paweł mówi: to właśnie ze względu na mnie wy będziecie wyratowani. Głupie. Bardzo głupie. Ale Paweł powiedział: ten Bóg, do którego należy, ten Bóg, do którego należy, posłał anioła. A ten anioł stanął przy mnie, zwróćmy uwagę, nie stanął przede mną, stanął przy mnie. Położył mi rękę na ramieniu i mówi tak: Paweł, nie bój się. zabieram ci strach z twojego serca. Nie bój się. Musisz stanąć przed cesarzem, dlatego Bóg darował ci tych wszystkich ludzi, którzy na statku są. Pomyślcie, niezły zbór. 276 ludzi. Niezły zborek, prawda? Na jednym statku. Porządna grupa ludzi. I żeby powiedzieć o 276 ludziach na statku, że ani jednemu z nich z głowy włos nie spadnie, co to oznacza? To oznacza, że trzeba znać głos Boży. Trzeba być pewnym, że to mówi Bóg. Bo żaden człowiek nie jest w stanie ochronić takiej grupy ludzi i powiedzieć, nikt nie zginie. Ani jeden człowiek. Przecież tam byli ludzie, którzy, jak Słowo Boże mówi, umieli pływać. Byli też tacy, którzy nie umieli pływać. A szalupę wyrzucili. Szalupę wyrzucili, zwróćcie uwagę. No ciekawe, żołnierze wyrzucili szalupę. No ciekawe, czy teraz wszyscy nie zginą. No ciekawe, jak teraz się wyratują ludzie. A wyratowali się co do jednego. I dlatego Słowo Boże mówi, że po pierwsze musisz znać głos Boży, a po drugie musisz się nauczyć ufać Bogu. Zaufanie do Boga. Izajasz w 26 rozdziale 3 i 4 wersecie mówi tak. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Musimy się nauczyć ufać Bogu. Jeżeli Bóg coś powiedział, to jest taki amen. To jest taki amen. A szatan będzie próbował ci zamącić w głowie. Będzie próbował najprzeróżniejsze problemy, kłody ci pod nogi rzucać, żebyś zrezygnował z głosu Bożego. Żebyś nie ufał, bo to przecież jest niemożliwe. Ja nieraz, jak wypowiedziałem słowo od Boga przed społecznością całą, usiadłem na miejscu swoim, wiecie, co szatan powiedział? Pośmiewisko z siebie zrobiłem. Ty słyszałeś siebie, co ty mówiłeś? Przecież to jest śmieszne, co powiedziałeś, żeby się to miało wypełnić. Ośmieszyłeś się przez całą grupę ludzi. Tak, panie diable. Oj tak. No trudno. Ośmieszyłem się, to się ośmieszyłem. Trudno. Będą się ze mnie śmieli, palcami będą mnie wytykali i będą mówili, patrzcie, jaki głupi. Ale zaufać Bogu, to znaczy zachować pokój w sercu. Bo tak mówi Bóg. Jeżeli rozpoznajesz ten głos i ten głos do ciebie mówi, to nie boisz się, tak jak apostoł Paweł, powiedzieć, nikomu z was nawet włos z głowy nie spadnie. Wszyscy 276 osób wyratujecie się. Wszyscy będziecie na lądzie. Wszyscy. Statek zginie. Chociaż szalupy nie ma. Ale wszyscy będziemy na lądzie i to bezpiecznie. Co szatan zrobił? Wszyscy się wydostali na ląd, a on dla żmii kazał zabić Pawła. Ponieważ takie rzeczy wygadujesz, to proszę bardzo, zobaczymy. Patrz, co ja zrobię. I co ty teraz na to? W imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuję, aby ten jad nie działał. Choćby co trującego wypili, nie zaszkodzi im. Nie zaszkodzi im. Kochani, Słowo Boże jest jasne. Słowo Boże się wypowiada w sposób naprawdę klarowny. Dlatego musimy się tego słowa trzymać, bo to jest dla nas jak pochodnia świecąca w ciemnym miejscu. W 40 rozdziale Izajasz w 31 wersecie mówi tak. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Dlaczego tak się dzieje? Bo zaufali Bogu. bo zaufali Bogu. Błogosławiony jest ten, który ufa Bogu. W Jana w 16 rozdziale 33 wersecie Jezus Chrystus mówi tak: to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Ufajcie. Będziecie mieli ucisk, będą trudności, będą burze, będą kataklizmy, będą kryzysy. W ostatecznych czasach będzie coraz trudniej, coraz trudniej, coraz trudniej. I dlatego opuśćcie głowy wasze, skłońcie wasze kolana, bo już wasze zginienie jest postanowione. Bądźcie smutni. Kryzys idzie, wiecie o tym? Na Polskę idzie kryzys. Prorocy już to powtarzają. Kryzys będzie. Ale co Bóg powiedział? A was wyratuje. A was wyratuje. Bo wy nie jesteście przeznaczeni na gniew. To nie wy jesteście celem mojego gniewu. Wy jesteście przeznaczeni do zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Ufajcie. Nie bójcie się. Bo jeżeli nie zachowasz pokoju w umyśle swoim i zacznij się przejmować tym, co się dzieje i co nadchodzi, to ze strachu będziesz krzyczeć góry i pagórki: pokryjcie nas. A ty nie masz w tym kierunku iść, tylko oczyszczać się, omywać się, aby nie spadło to na ciebie, jak na wszystkich niesprawiedliwych. Abyś żył w sprawiedliwości, w pokoju Bożym i w zaufaniu do świętego Boga. W Hebrajczykach, 10 rozdziale 35 wersecie jest powiedziane: nie porzucajcie więc ufności waszej. Nie rezygnujcie z ufności Bogu. Dlaczego? Która ma wielką zapłatę. Ufność ma wielką zapłatę od Boga. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Tylko wytrwałości, tylko masz wytrzymać próbę. Jak wytrzymasz, to Bóg cię błogosławi. Bóg cię po prostu pobłogosławi. Tylko nie rezygnuj. Czy Bóg mógł, wiecie, w takich świetlanych warunkach pięknego słoneczka doprowadzić statkiem apostoła Pawła tam do Rzymu na to spotkanie z cesarzem? Nie, no nie mógł, bo słuchajcie, to było już, wiecie, w jakiej porze. I wtedy tam na Morzu Śródziemnym już są burze, także Bóg już nie mógł nic zrobić. Rozłożył ręce: Pawle, nic z tego, ja nie dam rady. Śmiesznie brzmi, prawda? Umilknij, uśmiesz się, Jezus Chrystus pokazał, jak można uciszyć burzę. Wśród pięknej pogody, wspaniałych warunków mógł doprowadzić swojego sługę Pawła do Rzymu na spotkanie z cesarzem. Bez żadnych problemów, bez żadnych trudności, a jednak poprowadził wśród zagrożenia życia. Poprowadził wśród zagrożenia życia. 276 osób było zagrożonych. Ale ze względu na ciebie, który ufasz Bogu, ze względu na mnie, który ufam Bogu, ludzie nie zginą. Ze względu na swoich wiernych Bóg zachowuje. Panie, a jeżeli będzie 10 sprawiedliwych, to co, zniszczysz? Nie, nie zniszczę. Ale nie znalazło się nawet 10. I Sodoma i Gomora musiały być zniszczone. Nie było 10. A Bóg ze względu na wiernych swoich powstrzymuje swój sąd. Powstrzymuje, chce wyratować ludzi. Jonasz, kiedy poszedł do Niniwy i zaczął wołać do ludzi i zaczął ich napominać po tym całym wydarzeniu z rybką, Jak zaczął upominać, to co Niniwa zrobiła? Pokutowała. I co Bóg zrobił? Nie zniszczył Niniwy. Powiecie, jak to? Przecież Niniwa została zniszczona. A tak, została zniszczona, ale nie wtedy. Oni pokutowali. I Jonasz jeszcze się na Boga obraził. Jak mógł? On, taki prorok, stanął, ogłosił, Bóg nie wypełnił tego. No jak on wyszedł w oczach tych ludzi? No jak on wypadł w oczach tych ludzi? No przecież śmieli się z niego, powiedział i nic się nie stało. I właśnie to Niniwczyków zgubiło. Bo po pewnym czasie, kiedy Bóg powstrzymał swój sąd, oni powiedzieli sobie, no nie, jednak nic się nie stało. I zaczęli z powrotem tak żyć. I wtedy już nie było dla nich ratunku i Bóg zniszczył Niniwę. Ale nie wtedy. Bo po prostu był człowiek, który ufał Bogu, który znał Boży głos. Przekazał ten głos. Ale jak się później zachowywał? Tak bardzo często i my się zachowujemy. O, jak dobrze, Bóg mnie nie ukarał, bo mnie nie ukarał. A może to nie było wcale takie złe? A ja wiem, jak Bóg nic nie zrobił, to może to można tak postępować? I zaczniesz to czynić i zginiesz. Zginiesz z tym światem. Bo jak się utożsamiasz z Bogiem, jak się utożsamiasz z Jezusem Chrystusem, to nie zginiesz. A jak się utożsamiasz z tym światem, to ziemia i rzeczy na niej spalone będą. Ulegniesz zniszczeniu. Dlatego nie utożsamiaj się z ludźmi, nie utożsamiaj się ze światem, nie utożsamiaj się z diabłem i jego aniołami, ale utożsamiaj się z Bogiem i ufaj tylko Jemu i znaj Jego głos i idź Jego drogą, bo to jest dla Ciebie i dla mnie jedyny ratunek. W Dziejach Apostolskich tu czytaliśmy w tym fragmencie jeden werset, 25, przeto bądźcie dobrej myśli mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Ufam Bogu. Tak mi powiedziano i ja tak ufam. Tak Tobie powiedziano, więc tak ufaj. I nigdy nie wątp, bo ci, którzy wątpią, jak Słowo Boże mówi, podobni są do fali morskiej, która tu i tam jest miotana. Niech taki człowiek nawet nie myśli. Niech mu nawet do głowy nie przyjdzie, że cokolwiek od Pana otrzymamy. Człowiek podwójny, w oryginale jest powiedziane dwuduszny, ma dwie dusze. Schizofrenik duchowy. Dwie osoby są w jednym. Jedna, która jest poddana Bogu lub próbuje być poddana Bogu, druga, która jest poddana demonom. I próbujesz w życiu swoim jakoś to pogodzić. Da się pogodzić? Woda z ogniem da się pogodzić? Albo jednej będzie więcej i przygaśnie tamta. Albo tamtego będzie więcej i przygaśnie ta. Dlatego wiedzmy, że mamy żyć z Panem. Nie możemy być ludźmi chwiejnymi. Dalej w życiu naszym to, co jest naprawdę ważne, no to Słowo Boże zwraca naszą uwagę, kiedy czytaliśmy ten fragment. Śmiałe wyznawanie przed innymi, co mówi Bóg. Jeżeli wierzysz, to musisz wyznawać. Musisz o tym świadczyć. Nie możesz tego zachować dla siebie. Wiecie, ja już nie jeden raz spotykałem takich ludzi, którzy nic się nie odzywali. Coś się wydarzyło, a oni wtedy mówią, a ja wiedziałem. Ja wiedziałem, bo Bóg do mnie dawno powiedział. Wiedziałem. Jeżeli wiedziałeś, to dlaczego nie powiedziałeś? Słowo Boże jest bardzo jasne. I w 2 Koryntian 4, rozdziale 13, wersecie czytamy tak. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy, dlatego też mówimy. Jeżeli Bóg do ciebie coś powiedział, a ty nie powiedziałeś twoimi ustami, co to oznacza? Że nie wierzysz i czynisz z Boga kłamcę. Nie myśl, że to po prostu tak zatrzymałeś. Po prostu powiedziałeś Bogu, że mówi nieprawdę. Kłamiesz. A później się wydarzyło, no ja wiedziałem. Nie wiedziałeś. Bóg ci powiedział, tylko ty w to nie uwierzyłeś. Nie uwierzyłeś. A my mamy składać świadectwo. W Dziejach Apostolskich, w 27 rozdziale, tym fragmencie, co czytaliśmy, jest tak dobitnie to podkreślone. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc, dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni nabrali otuchy. Również się posilili. A było nas wszystkich na okręcie 276. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. Zjedli, a resztę wyrzucili. Nawet sobie na zapas już nie zostawili. A gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeżeli będzie można, podprowadzić statek. Widzimy? Apostoł Paweł nie tylko powiedział, ale też konkretnie się zachował. Jeszcze nic nie było widziane. Nic jeszcze nie widzieli, noc była. Mogli przypuszczać, że są blisko lądu, ale wcale tak nie musiało być. Apostoł Paweł usiadł, pomodlił się, inaczej mówiąc, łamanie chleba zrobił, pomodlił się, złamał chleb i przy wszystkich zaczął jeść. Co ludzie zrobili? Zrobili to samo. Uwierzyli, ale najpierw Paweł uwierzył i powiedział o tym ludziom. Jasno i wyraźnie się wypowiedział. I wtedy dopiero ludzie poszli za przykładem. I widać było wyraźnie, że potrzeba było siły, jak dopłynęli w pobliże lądu i trzeba było dalej płynąć. Pomyślcie, 40 dni, 14 dni nie jedząc, czy oni by dopłynęli do tego lądu, jakby nie zjedli? Poginęliby niektórzy w tym morzu. Ale apostoł Paweł uwierzył, dlatego powiedział. Powiedział i zrobił. Inni poszli za przykładem, uwierzyli. I jak tylko zjedli, jedzenie do morza wyrzucili. Zobaczmy, jak mocno uwierzyli. Jedzenie do morza wyrzucili. A apostoł Paweł jasno, dobitnie wypowiedział się. Nawet włos z głowy waszej nie spadnie. Wszyscy będziecie na lądzie. Ale szatan jeszcze raz próbował zbuntować, tak jak kiedyś buntował ludzi przeciwko Jezusowi. Ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Zbuntował żołnierzy. Zabijemy więźniów. Ale Bóg miał swojego człowieka. Setnika. Już nie jeden raz Bóg używał setników, bo to byli ludzie, którzy uwierzyli Bogu. Przeszkodził. Wydał rozkaz. Nie pozwolił zabić. I wszyscy wydostali się na ląd. Taki był efekt wiary apostoła Pawła, jego zaufania do Boga. I śmiałego wyznawania przed ludźmi, w co wierzy. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 7 werset. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Ludzie posłyszeli o tej wierze. Zaczęli ufać Bogu, idąc za dobrym przykładem. Wreszcie ten fragment pokazuje nam jeszcze jedną rzecz. Nasza wiara i zaufanie muszą być znane wszystkim dookoła nas. Nasza wiara i zaufanie do Boga musi być widziane. W Dziejach Apostolskich, 27 rozdziale, tutaj jest też kilka rzeczy o tym powiedziane. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazywało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Nadzieja ocalenia znikać zaczęła. I dopiero wtedy apostoł Paweł się wypowiedział. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie, nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody, lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek, albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Zobaczmy to słowo. I jeszcze to potwierdza, że ludzie wiedzą o tym, komu ufamy. Wiedzą i muszą to wiedzieć. W Kolosan 1 rozdziale 4 wersecie czytamy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie, o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Usłyszeliśmy. Dotarło to do nas. Rozkrzewiło się to. Ludzie zaczęli powtarzać to sobie. O, ten człowiek naprawdę ufa Bogu. Zobaczcie, co się stało. Ufał Bogu, wypowiedział to. Słyszeliśmy, jak mówił, a teraz się wypełniło. Efezjan 1:15. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i miłości do wszystkich świętych, usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa. Czy ludzie słyszą o tym, komu wierzycie? Komu ufacie? Czy się wypełniają rzeczy? Czy ludzie mają z kogo brać przykład? Chrześcijanie zostali postawieni wśród ludzi, którzy nie wierzą Bogu, nie ufają Bogu, żeby nauczyć się żyć po Bożemu. Zostaliśmy postawieni jako przykład do naśladowania. Czy wiedzą coś w ogóle o naszym życiu? A muszą słyszeć. 1 Koryntian 13:13, rozdział, który mówi o miłości. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość, ale jest powiedziane wiara. Wiara, nadzieja i miłość. A więc wiara, nadzieja i miłość idą w parze. I to jest po prostu każdemu chrześcijaninowi potrzebne. Musisz udokumentować, kim jesteś, komu wierzysz, komu ufasz, dla kogo żyjesz w swoim życiu. 2 Piotra 1:1. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co nasza. A więc zobaczmy, wiara może być wartościowa albo niewartościowa. Jeśli potwierdzona jest czynami, konkretnym działaniem, jeśli ludzie mogą w twoim życiu zaobserwować, że to, co mówisz, to się dzieje, to ta wiara staje się dla nich przykładem. Ale ty mówisz w tym momencie, kiedy jeszcze się nie stało. Bo błogosławieni nie są ci, którzy zobaczyli, a uwierzyli, tylko którzy? Którzy nie widzieli, a zobaczyli. Bo jak zobaczyłeś i uwierzyłeś, to już nie jest żadna wiara. To nie jest wiara. Zobaczyłeś i uwierzyłeś. Zobaczyłeś i się przekonałeś, inaczej mówiąc. Ale wierzyć, to znaczy nie widzieć. Jeszcze nikt nic nie widzi, a ty już wierzysz. A ty już wierzysz i potwierdzasz, tak jak apostoł Paweł. Jest tu doskonały przykład pokazany dla nas. Doskonały przykład. Jeszcze nie było w co wierzyć. Żadnego lądu nie było, nic nie było. Były tylko słowa. Niebo i ziemia przeminą, a słowa Boże nie przeminą. I tego musimy właśnie się nauczyć. Że najpewniejszym gruntem dla chrześcijanina są słowa. Słowa Boże. Które się zawsze wypełniają. Dlatego naucz się słuchać głosu Bożego. Naucz się słuchać głosu Bożego. Jeśli posłyszysz ten głos i nauczysz się ufać temu głosowi, to będą w twoim życiu działy się Boże cuda. Boże nadprzyrodzone rzeczy. Dla ciebie to nie będzie nic nadprzyrodzonego, bo przecież Bóg powiedział, że tak będzie. No przecież Bóg powiedział, to jakie to nadprzyrodzone? Po prostu Bóg powiedział i tak zrobił. Bóg chce nauczyć nas, żebyśmy nie chodzili tak jak ludzie w tych rzeczach, które tylko można oglądać. Grecy mądrości poszukują, a ktoś tam inny, nie pamiętam kto, znaków tylko chcą. Chcą, żeby coś jakoś udowodnić, jakoś udokumentować, jakoś pokazać, żeby nadzwyczajne rzeczy się działy. Herod też chciał bardzo Jezusa zobaczyć. Po co? Żeby jakiś cud może zrobił. Chciał coś zobaczyć. Nadprzyrodzonych rzeczy oczekują. Nadprzyrodzonych rzeczy. A ty nie jesteś człowiekiem, który szuka nadprzyrodzonych rzeczy. Ty szukasz normalnego działania Boga. Tak jak w niebie wola Jego się wypełniała, tak i na ziemi. A w niebie jak się wypełnia wola Boża? Bóg mówi słowo i rzeczy się dzieją. I o to chodzi, żeby na ziemi również Bóg mówił słowo i rzeczy się działy. I ty jesteś po to na ziemi, żeby to wprowadzać na świat. Bóg mówi do ciebie, ty masz to powtórzyć i to się ma stać. Dlatego, że my nie jesteśmy ludźmi w nadprzyrodzonych rzeczach chodzących. My chodzimy normalnym życiem dziecka Bożego. Tak żyje normalne dziecko Boże. Jeżeli się modlisz, to Bóg po prostu czyni. Dlaczego? Bo ci wcześniej powiedział, żebyś się o to modlił. I ty to robisz. Nauczmy się słuchać głosu Bożego, bo od tego się zaczyna. A u apostoła Pawła, jak był na tym statku, widać było wspaniałe cuda, cudowne Boże działanie. Ale zaczęło się wszystko od głosu Bożego. Najpierw Bóg powiedział. A później jak Bóg powiedział, to oczekiwał, że apostoł Paweł złoży świadectwo, że powie o tym, że będzie twardo stał przy tym, co mówi Bóg. A później co? A później rzeczy będą się działy. Czy to dla apostoła Pawła był jakiś wielki cud? Przecież apostoł Paweł nie powiedział, słuchajcie, będziemy świadkami wielkiego cudu. Bóg nas wybawi z tego statku. Powiedział coś takiego? A później jak się żmija uczepiła, o, patrzcie, widzicie tą żmiję? Patrzcie, cud będzie. Strząsnął do ognia, patrzcie, widzicie, nic mi się nie stanie, cud. Apostoł Paweł żył normalnym życiem. Te rzeczy nadprzyrodzone nie były dla niego nadprzyrodzone. To było normalne działanie Boga. Normalne. Jeżeli coś w jego życiu miało się stać, to po prostu Bóg wcześniej przez proroków powiedział. A mąż, Agabus powiedział, wziął od Pawła pas, związał sobie nogi i ręce, a mąż, do którego należy ten pas, tak będzie związany, jak pójdzie do Jerozolimy. I tak się stało? Oczywiście, że tak się stało. A Paweł nie poszedł? No poszedł. A wiedział, że tak się stanie? No tak, bo Bóg mu powiedział. Czy było coś nadprzyrodzonego w tym? Czy było coś zaskakującego dla Pawła? Wprawdzie pobili go później. Ale Bóg powiedział, bądź dobrej myśli, nie zabiją cię. Ale trochę pobili. Ale nie zginął. Dlatego pamiętaj, przez pewne trudności i problemy będziesz przechodzić. Ale nie zginiesz. Nie zginiesz. Ale jak cię Bóg kara, to upamiętaj się. To się upamiętaj. Bo widocznie coś nie tak jest w twoim czy w moim życiu. To jest zupełnie inna sprawa niż doświadczenie przez Boga. Jak ci Bóg naprawdę ostrzega, to daj się ostrzec. I wróć na właściwą drogę za Panem. I niech cię Bóg tym błogosławi, niech cię prowadzi w mocy swojej, Duchem swoim świętym. Amen.